Rytwiany, pokamedulski zespół klasztorny. Lokalizacja Rytwiany, województwo świętokrzyskie. Data powstania, XVII wiek. Kierunek, styl, manieryzm, barok. Klasztorny zespół pokamedulski Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach jest jednym z najważniejszych założeń monastycznych w Polsce z wyposażeniem kościoła o wielkiej wartości kulturalnej. Położony na wzgórzu i otoczony lasami, zgodnie z regułą zakonu kamedułów. Zespół poklasztorny kamedułów jest położony na naturalnym, trawiastym, lekkim wzniesieniu i otoczony lasami z drogą dojazdową wyznaczoną już w XVII wieku. Wszystkie budynki są otynkowane na biało, dachy zabudowań klasztornych pokryte czerwoną dachówką, a dach górującego nad otoczeniem kościoła jest pokryty miedzianą blachą o zielonkawym odcieniu. W zadbane trawniki wkomponowano drzewa i krzewy oraz wytyczono ścieżki z ławkami. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, w całości otynkowany na biało, jest założeniem jednonawowym z czworoboczną wieżą. Założony na planie wydłużonego prostokąta z jedną nawą, czyli częścią dla wiernych, po środku i prezbiterium składającym się z dwóch przęseł oddzielonym od nawy ołtarzem. Po bokach nawy dobudowano dwie długie dwupiętrowe części na planie prostokątów, w których znajdują się dodatkowe pomieszczenia. W części zachodniej kolejno dawny kapitularz, który dzisiaj jest kaplicą grobową Radziwiłłów, dwuprzęsłowa zakrystia z przylegającymi lawaterzem, kapłańską umywalnią i kaplicą pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. W części wschodniej zbudowano dwie trzyprzęsłowe kaplice pod wezwaniem świętego Romualda i świętego Jana Chrzciciela. Na piętrze znajdują się pomieszczenia dawnej biblioteki i archiwum. Fasada dzielona poziomo na trzy części. Najniższa część ma szerokość nawy i bocznych dobudówek z portalem po środku. Portal w kamiennym obramieniu wystającym przed lico budynku zwieńczony frontonem. Fronton jest trójkątnym elementem wieńczącym wejście. W kościele rytwiańskim wspierają go dwa pilastry, rodzaj filarów wkomponowanych w mur o jońskich kapitelach. Kapitele, inaczej głowice, były wykonywane w jednym z kilku stylów inspirowanych antyczną Grecją i Rzymem. Jońskie głowice mają kształt prostej belki z dwoma zawiniętymi ku dołowi spiralami po bokach. Pomiędzy pilastrami znajduje się wejście do kościoła. Nad frontonem rozeta, czyli witrażowe, okrągłe okno kojarzące się z rozwiniętym kwiatem. Rozeta jest nawiązaniem do architektury gotyku, kiedy okna tego typu wypełniano ornamentem mazwerkowym z kamienia, tworzącym obramienia płatków wypełnione kolorowymi szkiełkami witrażu. Druga kondygnacja fasady, oddzielona wąskim gzymsem z oknem w kształcie rozłożonego wachlarza na osi centralnej. Symetrycznie od wachlarzowatego okna dwa owalne okienka. Po bokach wykończenie spływami wolutowymi, czyli ukształtowanymi w formę spływających na boki i zakończonych zwojami elementów architektonicznych. Trzecia kondygnacja fasady zwieńczona prostym frontonem, wspartym na płaskich pilastrach z kapitelami korynckimi, czyli dekorowanymi stylizowanymi liśćmi akantu, popularnym od czasów antyku rodzajem ostu, rośliną bardzo dekoracyjną. Po bokach nieduże spływy wolutowe, jak w środkowej kondygnacji, nad frontonem metalowy krzyż. Od południa na osi między nawą a dobudówką zachodnią znajduje się czworoboczna wieża nakryta cebulastym hełmem, nad którym umieszczono latarnię zwieńczoną mniejszym hełmem z niedużym krzyżem na szczycie. Boczne elewacje są skromne, symetrycznie dzielone portalami z drewnianymi drzwiami po środku, prostokątnymi oknami w pierwszej kondygnacji oraz kwadratowymi na piętrze. Budynki poklasztorne, pozostałości klasztoru, który był zbudowany na rzucie przypominającym literę U, dzisiaj zostały odrestaurowane i otynkowane. Klasztor jest parterowy, nakryty dwuspadowym dachem z czerwonej dachówki, z odremontowanym eremem Tęczyńskiego. Ta część, znajdująca się w północnym skrzydle, pierwotnie była przeznaczona dla gości, a dodatkowo w okolicy znajdowała się maleńka pustelnia dla fundatora. W budynku zachowały się sztukaterie sklepienne oraz kominek z XVII wieku, a także kapliczka ze stiukowym ołtarzem. Sztukaterie były bardzo popularnym sposobem zdobienia wnętrz kościołów, kaplic, a także budynków świeckich. W baroku popularnym materiałem był marmur, ale stiuk używany w sztukateriach był rodzajem gipsu, taniego materiału, który można było kształtować w dowolny sposób, używając form plastycznych. Jego możliwości były bardzo duże, bo w wielu świątyniach zachowały się stiuki barwione na złoto lub inne kolory, a także mieszane z pigmentami i formowane w taki sposób, by imitowały marmur. Najczęściej stosowano stiuk biały, a jego wielka popularność przypadła na czasy baroku i rokoka. W skrzydle zachodnim znajduje się brama dzieląca budynek na dwie części i zamknięta arkadowo, czyli półkoliście. Skrzydło południowe z przejazdową sienią jest szersze od pozostałych, bo dwutraktowe. Od zachodu mieściło dawniej kuchnię i aptekę, a od wschodu dom konwersów. Obecnie mieści się tu muzeum i galeria. Skrzydło frontowe mieści bramę wjazdową w stylu barokowym. Jest ona półkoliście zamknięta. Arkadę zwieńczoną przerywanym przyczółkiem dźwigają dwa podwójne pilastry. Przyczółek, inaczej tympanon, bywał przerywany po środku, by umieścić tam element dekoracyjny, bardzo często herb. W rytwiańskim przyczółku umieszczono kamienny kartusz, czyli ozdobne obramienie z herbem kamedułów. W herbie dwa gołębie ze złożonymi skrzydłami po bokach kielicha, z którego piją, przechylając lekko głowy do wnętrza i opierając po jednej nodze na nóżce kielicha. Przed frontem zbudowano dziedzińczyk otoczony niskim murem, przy którym dawniej mieściła się wozownia, obecnie znajdują się tam garaże. Dawne ogrody przyklasztorne położone od północy zostały przekształcone w zadbany park z równymi trawnikami, kamiennymi ścieżkami i ławkami, a wieczorem oświetlony wkomponowanymi w zieleń latarniami. Trawniki podzielono ścieżkami na równe kwatery o kształcie sześciu prostokątów. Z trzech stron są otoczone gęstymi lasami. Z czwartej ozdobny kamienny trakt łączący się ze ścieżkami dzieli je od budynku pustelni, częściowo oddzielony od trawników zadbanymi żywopłotami. Klasztor kamedułów został zbudowany na wzgórzu otoczonym lasami, co było zgodne ze ścisłymi regułami sztuki budowlanej zakonu. Reguła została ustanowiona w latach 1607-1610 i wynikała z tradycji zakonnej dotyczącej życia pustelniczego. Warto wyjaśnić, że każdy zakon posiadał regułę klasztorną, która dokładnie określała zasady obowiązujące mnichów, sposób życia, prowadzone działalności, np. wyrób wina, oliwy, hodowla ryb, a także zasady budowlane, które dotyczyły konkretnych elementów architektonicznych, wielkości budowli, rodzaju użytego materiału i tym podobne. Architektonicznie cały zespół klasztorny kamedułów był podzielony na dwie strefy. W pierwszej znajdowały się kościół i klasztor, zaś w drugiej pustelnie, w których mieszkali mnisi oraz budynek nowicjatu. Ten ścisły podział jest do dzisiaj widoczny dzięki rekonstrukcji fragmentów muru oddzielającego od siebie dwie strefy. W 1617 roku z inicjatywy Gabriela i Jana Tenczyńskich Zgromadzenie Kamedułów wydało zgodę na zbudowanie klasztoru na ziemiach polskich. Wyboru miejsca dokonali mnisi spod krakowskich Bielan. Budowę sfinansowała rodzina Tenczyńskich, a plany prawdopodobnie sprowadzono z Włoch. Już w 1627 roku istniał kościół, a wykonane wówczas i istniejące do dzisiaj dekoracje sztukatorskie i malarskie są dziełem nieznanych artystów włoskich oraz przyszłego przeora klasztoru ojca Venantego z Subiaco. W czasie wyposażenia kościoła zbudowano większość eremów, czyli pustelni dla mnichów, oraz część klasztoru i zabudowań gospodarczych. Prawdopodobnie do 1660 roku ukończono znaczną część prac budowlanych przy wsparciu córki Jana Tenczyńskiego, Izabelli i jej męża Łukasza Opalińskiego. Klasztor i kościół pokryto dachem, ozdobiono fasadę kościoła, dokonano remontów istniejących budynków oraz urządzono aleję dojazdową. W XVIII wieku wykonywano kilka remontów. Ostatnie po wielkich pożarach w w 1737 i 1741 roku, kiedy spłonęła biblioteka klasztorna i przypuszczalnie część wieży i szczyt kościoła. Kasacja klasztoru nastąpiła w 1819 roku mocą dekretu carskiego, a ostatni kameduli opuścili Rytwiany w 1825 roku. Klasztor i budynki eremickie podupadały, remontowano jednak kościół, w którym odbywały się msze dla miejscowej ludności. W 1860 roku właściciele Rytwian, Katarzyna Zbranickich i Adam Potocki, próbowali wskrzesić tradycje klasztorne i sprowadzili zakon reformatów z Sandomierza. W 1864 roku za pomoc powstańcom ówczesne władze skasowały franciszkański zakon reformatów, a kościół stał się filią parafii z pobliskiego Staszowa. Prawdopodobnie już przed 1922 rokiem założenie kamedulskie wpisano na listę zabytków, bo zachowały się dokumenty z lustracji obiektu prowadzone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z Kielc. Prace konserwatorskie na szeroką skalę rozpoczęto w latach 50. XX wieku, w latach 1966-1976 wyremontowano Erem Tenczyńskiego, a w latach 1985-1999 restaurowano kościół. W ostatnich latach prowadzono prace konserwatorskie i archeologiczne oraz zrekonstruowano dwa mury oddzielające teren kościoła od klasztoru i dwa eremy, wszystko zgodnie z wiedzą historyczną i zachowanymi źródłami. Dzisiaj w dawnym konwencie mieści się ośrodek turystyczno-pielgrzymkowy pod nazwą Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach. Do listopada 2019 roku przewidziane są prace konserwatorskie przy stiukach i malowidłach z XVII wieku, znajdujących się za ołtarzem głównym.